Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan lekarz Narcyz Sadłoń, specjalista rehabilitacji medycznej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim oglądającym nas.
Mamy w studio lekarza, więc jesteśmy bezpieczni i Państwo również chcemy Państwu podpowiedzieć, co robić, by być zdrowym w okresie zimowo-wiosennym, bo to jest taki okres, który no, charakteryzuje się różnego rodzaju dolegliwościami, to i pogodowymi, ale także naszą aktywnością, bądź zanikiem w tym okresie jeszcze aktywności fizycznej. W związku z tym o tym dzisiaj chcemy z naszym gościem rozmawiać, chociaż kiedy tak myślę o tym okresie zimowo-wiosennym, to aura, która jest za oknem, no jednak przypomina taką późną, dosyć chłodną, ale jednak jesień. Czy to, że ta pogoda jest jaka jest, ma wpływ również na to, jak wygląda nasze zdrowie, nasze samopoczucie?
Jesteśmy częścią przyrody i nie należy próbować się oddzielać od tego środowiska, od tego, w czym funkcjonujemy. Dzisiaj mamy pewność, że tak jest, wiemy o tym, rozumiemy, racjonalizujemy, szukamy dobrych odpowiedzi, jak w tym środowisku funkcjonować. Więcej dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy to środowisko jest dla nas bezpieczne, albo jak tworzyć bezpieczne środowisko naszego życia. I tutaj, jak ojciec powiedział, jest lekarz, jesteśmy bezpieczni, dość karkołomne i ryzykowne, bo myślę, że dotkniemy tego wątku, że dzisiaj medycyna no, jest bardzo nowoczesna, jest medycyną sięgającą do evidence-based medicine, czyli do środków, które mają być sprawdzalne, powtarzalne, mają być bezpieczne, ale nie jest wolna od zagrożeń, od pomyłek, od błędów i myślę, że wszyscy mamy też tego świadomość, że bezkrytyczne patrzenie na odkrycia, na tą nowoczesną medycynę będzie też w jakiś sposób ryzykowne, a więc krytyczne podejście, analityczne, odważne również w poszukiwaniu odpowiedzi, ale wracając do środowiska, to właśnie jest też jeden z tych wątków, który należy podejmować, bo nasze zdrowie bardzo istotnie zależy od tego, gdzie żyjemy, w jakim środowisku, jak funkcjonujemy. Dzisiaj przychodzi nam z pomocą oczywiście analiza, badania chemiczne, badania środowiskowe, a na kanwie tych doświadczeń, tej wiedzy i obserwacji człowieka w przyrodzie powstaje nowy dział, czy uaktywnia się nowy dział medycyny. Dzisiaj już mówi się jednoznacznie medycyna stylu życia. I ta medycyna odwołuje się do tego, że my sami jako odpowiedzialni za swoje zdrowie mamy możliwość kreowania tego zdrowia. I w tej takiej analitycznej ocenie tego, kim jesteśmy w świecie, w środowisku i czym jest nasze zdrowie, od czego jest zależne, mówimy, że prawie 50% zależy od nas, od tego, jak żyjemy, co robimy, ale po drugiej stronie są czynniki genetyczne, czyli to, co dostaliśmy od naszych przodków i jest w nas zakodowane, niezależne od nas, mówimy tutaj o czynnikach niezależnych, niemodyfikowalnych, ale mówimy właśnie o czynnikach środowiskowych. Różnie przypisujemy, ale mówimy przynajmniej o 20% wpływu środowiska na nasze zdrowie. No i pewnie zadamy sobie pytanie, jakiego środowiska, bo ojciec poruszył, że za oknem aura jesienna, ale jeżeli wybierzemy się na ferie do Zakopanego, to u nas w Zakopanem aura na szczęście zimowa, czyli w nocy do minus 10, przynajmniej tak było, jak wyjeżdżałem.
No tak,
w dzień
stamtąd.
W dzień zero.
Też opuścił pan zawody dzisiaj.
Opuściłem, ale to z pewną premedytacją, bo to jest miejsce równie dobre, żeby i śledzić ewentualnie zawody, ale też, żeby móc być i współuczestniczyć w pewnym życiu społecznym. A o zawodach już się dowiedzieliśmy, także możemy być dumni i szczęśliwi. Zresztą wybieram się na koniec sezonu tradycyjnie, żeby kibicować biało-czerwonym w Planicy.
Czyli te 20%, panie doktorze, to jest to środowisko. Środowisko nie tylko rozumiemy jako środowisko naturalne człowieka, w którym funkcjonujemy, jak rozumiem, tylko także no, środowisko pracy, środowisko życia, środowisko to, w którym no, jakby na co dzień egzystujemy. Bo tak sobie wyobrażam, no, może być na przykład szkodliwe środowisko pracy, że na przykład praca jest stresogenna, jest taka, która powoduje, że nie ma jakiejś takiej higieny człowiek, bo praca go na przykład do tego jakoś tam obliguje, żeby spał mało, robił dużo, nie wiem, tam jeszcze no inne czynniki. Myślę, że mniej więcej wiemy, o czym mówię, więc takie środowisko pewnie no, też ma wpływ na to, jacy jesteśmy, jak wygląda nasze zdrowie.
Myślę, że warto zdefiniować, tak jak ojciec zmierza. My często myśląc o środowisku, myślimy o środowisku naturalnym. I na pewno tak jest, bo nie mamy wpływu na pogodę. Ta pogoda będzie zmienna sezonowo, będzie zależna od tego, co dzieje się w przyrodzie. I to są bardzo ważne czynniki. Wiatry halne, wiatry, zmiany pogody, zmiany ciśnienia, promieniowanie kosmiczne, promieniowanie jonizujące, to wszystko ma wpływ na nas i wiemy o tym dobrze. Fazy księżyca wywołują w nas pewne reakcje. Są tacy, którzy są bardziej wrażliwi, są ci, którzy mniej reagują na to środowisko naturalne, ale faktycznie reagujemy. Z tym, że zamykanie się do patrzenia za okno będzie niepełnym spojrzeniem na środowisko, bo nasze środowisko życia to również ten mikroklimat, w którym funkcjonujemy, a więc miejsce pracy, nie zawsze ono jest na świeżym powietrzu, a dzisiaj coraz częściej jest właśnie w pomieszczeniu zamkniętym, czasem chłodnym, czasem przegrzanym, zdecydowanie często w klimatyzowanym, co wcale nie znaczy, że jest to wyłącznie bezpieczne, bo to, że ustawimy właściwą temperaturę, to jeszcze nie jest pełnia wszystkiego, co na nas oddziałuje, bo w powietrzu będą mikropyłki, pyły, zanieczyszczenia, obok temperatury istotna będzie wilgotność, a więc cały mikroklimat, w którym funkcjonujemy. No i teraz odpowiedzieliśmy sobie, mamy przestrzeń zewnętrzną za oknem, mamy przestrzeń naszej pracy, ale dużą część naszego życia spędzamy w domu. No i oczywiście przyjmujemy, że to jest nasz dom, to jest nasze bezpieczne miejsce, nasze wspaniałe środowisko codziennego życia, ale nie możemy teraz pominąć tego w patrzeniu na nasze zdrowie, ponieważ warunki, w jakich funkcjonujemy w naszym domu, warunki, jakie tam panują, te warunki mikroklimatu domowego, również będą miały na nas wpływ, bo tam spędzamy czasem znaczną część naszego czasu, naszej aktywności codziennej. No a jeżeli nie pracujemy zawodowo, to jest to dominująca ilość czasu. Nawet jeżeli byśmy tylko spojrzeli na spoczynek nocny, to jest przynajmniej kilka godzin w ciągu doby. Jeżeli to przeliczymy przez ilość dni, nawet ci, którzy tak aktywnie, tutaj ojciec wspomniał, pracują i ten czas pracy przedkładają nad czas wypoczynku, to jednak te kilka godzin spoczynku nocnego posiadamy. A to jest długi okres wymiany powietrza w drogach oddechowych, a zatem wszystko, co jest w naszej sypialni, w naszej pościeli, w naszym otoczeniu, będzie wpływało na nasze zdrowie, ponieważ będzie wraz z wymianą gazową docierało do naszego układu oddechowego. No i w ten sposób myśląc, mamy szansę rozumieć, dlaczego nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo, albo co się dzieje z naszym organizmem, że nie czujemy się bardzo komfortowo. I w tym punkcie myślę, że warto dotknąć tematu, czy próbować zrozumieć. Nasze zdrowie zależne jest od tych czynników środowiskowych w każdym momencie naszego funkcjonowania i środowisko może stwarzać warunki, żebyśmy żyli zdrowo, ale może być też czynnikiem, który zaburza nasze zdrowie, może prowadzić do chorób. Często są to choroby przewlekłe związane z podrażnieniami, z zapaleniami. A jeżeli trwamy w stanie stałego podrażnienia jakiejś części naszego organizmu albo w całości naszego organizmu, może to prowadzić do istotnych, a czasem nieodwracalnych zaburzeń. Dlatego rozumienie tego zjawiska, że środowisko nasze to jest wszystko, w czym funkcjonujemy, jest bardzo istotne.
50%, czyli tyle, no, połowa, czyli to jest ogromna część jakby też tego, jak możemy zadbać o swoje zdrowie, pewnie nie tylko w okresie zimowo-wiosennym, ale w każdej porze roku, to jest to, jak żyjemy. To jest również i aktywność, to jest odżywianie, to jest właśnie to, co też nazywamy takim codziennym stylem życia. Widzimy, że wielu naszych rodaków biega, uprawia różne sporty, chodzi z kijkami, sale gimnastyczne czy baseny nie są puste, ale jednak coś się tam na nich odbywa. Siłownie cieszą się teraz także popularnością. W związku z tym jakby trochę mam wrażenie tej kultury fizycznej, przynajmniej na zewnątrz wyszło tak, że widzimy. Widzę też ludzi, którzy idą do sklepu sklepu i oglądają poszczególne produkty, czytając wartości odżywcze. To też pewnie in plus. Więc co robić? Jaki styl w sobie wypracować? Bo wiele spraw takich prozaicznych to są nasze nawyki. Można mieć dobre nawyki i złe nawyki. I chodzi o to pewnie, żeby wypracować w sobie te dobre, pozytywne. Jak nad tym pracować i jakie nawyki pan doktor by proponował?
To jest chyba pytanie fundamentalne, jakie nawyki są nawykami prozdrowotnymi. I myślę, że jest to temat otwarty. I nie da się go zamknąć jedną definicją. Czyli nie ma jednej diety dla wszystkich, nie ma jednego sportu dla wszystkich i nie ma jednego dobrego środowiska dla wszystkich.
Bo tak nieraz ktoś pyta, prawda, a jaką dietę stosujesz? Tak. No i od razu już by chciał kalkować, ale to chyba tak, nie
dieta
nie ta
cud
droga.
Dla wszystkich, tak. No to byłoby genialne rozwiązanie, ale wystarczy spojrzeć na własne otoczenie, nawet we własnej rodzinie. To rodzice często patrzą na swoje dzieci, mówią wszystkie z jednego domu, wszystkie nasze, a każde inne. I dokładnie tak należy patrzeć. Dzisiaj nowoczesna medycyna coraz częściej, coraz odważniej mówi o tym, że należy personalizować nie tylko styl życia, ale również personalizować sposoby leczenia. I jak o sposobach leczenia myślę, że jeszcze sobie powiemy, tak z całą pewnością personalizacja w podejściu do stylu życia jest kluczowa, bo nie każdy będzie miał upodobania do tego samego sportu, nie każdy będzie miał upodobania do tych samych środków spożywczych i już to będzie z punktu widzenia bezdyskusyjnego naszych subiektywnych odczuć będzie powodowało, że nie możemy dopasować jednego schematu do wszystkich. A ponieważ wiemy, że nie można dopasować jednego schematu, to personalistyczne patrzenie na poszczególnego pacjenta, a tutaj jesteśmy jeszcze w sferze zdrowia, czyli nie mamy pacjenta, tylko mamy człowieka, który chce zadbać o swoje zdrowie, to jest fundament prawidłowego reagowania i prawidłowego proponowania postępowania. Dlatego indywidualna porada dietetyczna, indywidualna porada fizjoterapeutyczna, praca z trenerem personalnym, czyli tym, który będzie w stanie rozpoznać nasze potrzeby i nas pokierować, wydaje się podejściem racjonalnym. Ale oczywiście są pewne...
Racjonalnym dla tych, którzy mają pieniądze.
Ja tutaj nie chciałbym promować pewnego zawodu czy też formuły. Nazwałem pewien temat, bo praca personalna może być pracą w rodzinie. To moim trenerem personalnym będzie mój rodzic, będzie moje rodzeństwo, będzie mój brat, który zajmuje się sportem, będzie moja siostra, która jest aktywna. I w taki sposób również można na to spojrzeć. Pierwszymi trenerami personalnymi są rodzice. Ksiądz ojciec dotknął tego istotnego tematu. W jaki sposób patrzeć, gdzie szukać wzorców, jakie to są wzorce. Pierwsze wzorce, po które sięgamy albo których doświadczamy, to są wzorce domowe. One wynikają z pewnej kultury, również społecznej, czy kultury kraju, w którym żyjemy, ale wynikają też z pewnych nawyków, czy tradycji w domu. Wiemy o tym, że są środowiska, które mają jakąś kulturę przygotowywania, przyrządzania potraw i w naszym klimacie umiarkowanym te potrawy są bardzo często oparte na tłuszczu, mięsie, stosunkowo nazywamy je ciężkostrawnymi, ale takie są, takie były warunki, taka była dostępność. My dzisiaj kulturowo przenosimy te zwyczaje i w domu przy Wigilii widać, w jaki sposób sięgamy, czy jak przygotowujemy te posiłki tradycyjne. One takie są. Teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja znowu nie zamknę tematu, bo wielu z nas smakowo nie jest w stanie zrezygnować ze smaków dzieciństwa, z tego, co nauczyli się w domu, co wynieśli z domu. Ja nie chciałbym, żebyśmy z tego rezygnowali, bo być może nam to smakowo odpowiada. Teraz jest tylko pytanie, czy formuła, jaką mieliśmy wyniesioną z domu, czyli przyrządzanie śniadanie obfite, duży obiad dwudaniowy, najlepiej z deserem, no i kolacja, bo przecież spędziliśmy cały dzień, więc ta kolacja też musi być, a z reguły jest późno wieczorem. Więc tutaj jest wiele pytań, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, ale są też właśnie takie pewnego rodzaju kroki milowe, czyli nie jest tylko istotne to, co jemy, chociaż to jest bardzo ważne. Ważne jest, kiedy jemy, w jakiej ilości, w jaki sposób podchodzimy do posiłku, czyli w jakim stanie psychofizycznym my ten posiłek przyjmujemy i co my przed i po posiłku robimy. Więc te wszystkie czynniki, jeżeli weźmiemy pod uwagę, dopasujemy do naszych możliwości, możemy stworzyć dietę idealną, czyli pasującą do mnie. I nie będzie to dieta, która będzie pasowała do wszystkich, ale będzie dla mnie. I często zdarza mi się, pracując z pacjentem, że proponuję jakiś sposób postępowania, czyli proponuję środki spożywcze, a tutaj nagle zderzam się ze ścianą, mama mówi, nie, ale moje dziecko nie może, bo jest uczulone na białka mleka krowiego, jest uczulone na gluten. I natychmiast muszę wprowadzać modyfikacje. To, co potencjalnie mogłoby być dobrym rozwiązaniem, w tym wypadku już nie będzie miało żadnego zastosowania. Więc indywidualizacja i odnoszenie się do tego, co my kulturowo przenosimy z naszego domu do naszego osobistego życia. Większość z tych rzeczy jest dobra. Jeżeli w rodzinie wypracowywaliśmy pewien model, on może być bardzo dobry i nie ma potrzeby dramatycznie go zmieniać. Ale kontestowanie, zastanawianie się, czy nasza babcia, która z dobrego serca mówi zjedz jeszcze więcej, bo trzeba jeść dużo, żeby być zdrowym, robi to z dobrego serca, ale niekoniecznie racjonalnie dozuje środki spożywcze. I zatem tak bym tutaj podsumował, że wzorce, które czerpiemy z domu, które czerpiemy z kultury, dzisiaj poddajemy modyfikacji i indywidualizujemy i szukamy dobrych rozwiązań dla konkretnej osoby.
Bo nieraz widzimy, że jakby właśnie te wzorce kulturowe tam związane z kuchnią polską, tak to określmy zbiorczo, one są przenoszone, natomiast nasze funkcjonowanie się zmieniło o tyle, że w wielu przypadkach już praca nie jest tak wyczerpująca fizycznie dla wielu osób, ale jedzenie jakby zostało jak dla górnika, prawda? W związku z tym gdzieś tutaj tego racjonalizmu też pomiędzy wykonywanym zawodem, pomiędzy aktywnością fizyczną, a tymi nawykami żywieniowymi również w zakresie jakości, ilości, pory spożywania tych posiłków, one pozostają gdzieś niezmienne albo za mało modyfikowane.
Nie, może czasem za mało modyfikowany, po prostu być może nie zadajemy sobie pytań albo zadajemy niewłaściwe pytania. Pytaniem powinno być, ile ja potrzebuję energii, ile mój organizm zużywa energii.
To jesteśmy w stanie wyliczyć.
Jesteśmy w stanie wyliczyć zależnie od wagi, rozmiaru naszej aktywności. Podstawowa przemiana materii dla 70-kilogramowego dorosłego człowieka to jest około 1500 kilokalorii i jesteśmy w stanie w jakiś sposób się do tego odnieść, tam do tych 2000. No i teraz możemy weryfikować względem tego, jaką aktywność wykonujemy. Poza tym możemy patrzeć na produkty i tutaj to, o czym ojciec też wspomniał, patrząc w sklepie, potrafiąc zrozumieć, który produkt jest, jakiego pochodzenia, jak jest przygotowany, jak dalece przetworzony i co w nim się znajduje, będzie nam pomagało udzielić sobie odpowiedzi, czy jest właściwy dla mnie. I to jest w pewien sposób niezależne, niezależnie od tego, ile energii potrzebujemy i w jakim świecie funkcjonujemy. Mniej przetworzone produkty potencjalnie są zdrowsze i tak staramy się na to patrzeć. Idąc dalej, jeżeli będziemy dystrybuowali energię, próbowali tylko liczyć w taki bardzo sztywny sposób ilość energii wydatkowanej, ilość energii przyjętej, może być nam trudno, bo wyliczymy sobie pewną pulę, ale dostarczenie tej energii będzie się zawierało w jednym posiłku. Czyli często spotykam się z osobami dzisiaj aktywnymi zawodowo, które mówią, rano mam czas tylko szybkie śniadanie, potem cały dzień nie jem, ale wieczorem muszę to nadrobić, więc jadam potężny posiłek wieczorem. To jest jeden z kardynalnych błędów zdrowego odżywiania. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, tylko liczymy sztywno kalorie, to okazuje się, że właściwie w kaloriach jesteśmy nieźli, ale efekt zdrowotny jest ujemny.
Czyli tutaj nie ma tej profilaktyki, ponieważ ja dostarczam jakby organizmowi, jakby mniej więcej po miesiącu pracy ktoś dostawał wypłatę, tak się dzieje w niektórych zawodach, ale po miesiącu pracy dopiero jakby po zrobieniu tego miesiąca dostawał wypłatę, a nie na początku tego miesiąca. Czyli jakby organizmie radź sobie przez ten dzień, prawda, bo ja na początku tobie nie dam tej żywności, tej energii, ale później ci ją zrekompensuję.
Tak, dotyka ksiądz ojciec istoty. Mianowicie nasz organizm reaguje na to, w jakim środowisku, w jakim warunkach żyje. Dostosowuje się. Czyli jeżeli nie otrzymujemy substancji energetycznych przez dłuższy okres czasu, dystrybucja hormonów, enzymów, dystrybucja energii w naszym organizmie przebiega w procesie mam za mało, oszczędzam, przygotowuję się na gromadzenie. Jeżeli dostaję dużą ilość energii w tym wieczornym posiłku, gwałtownie przestrajam organizm, zaczynam jak najszybciej odkładać w postaci tłuszczu substancji zapasowych. I te skoki energetyczne są bardzo niekorzystne. Czyli to jest nie tylko ilość energii, to jest to, jak my ją dystrybuujemy, jak wpływamy na ciśnienie krwi w naszym organizmie, dystrybucję hormonów, enzymów trawiennych, ile fizycznie jest w stanie pomieścić nasz żołądek, jak on się będzie rozciągał, jak będzie funkcjonował. Jest bardzo wiele czynników i dlatego na te różne czynniki nie tylko właśnie wybiórczo bierzemy pojedynczą sferę naszego funkcjonowania, tylko bierzemy człowieka w całości, również w naszym stanie psychoemocjonalnym, bo nie jest bez znaczenia, w jaki sposób jemy, czyli czy jemy w biegu, przegryzając, nie mając czasu, czy w stresie dojadamy przy okazji jakiejś aktywności emocjonalnej. To wszystko ma istotne znaczenie. I teraz często jest tak, jestem zmęczony, pojadłem, to idę się położyć. No i znowu pojawia się, że mamy niewydolność mięśni przewodu pokarmowego, powstaje zjawisko refluksu i mamy podrażnienie, przewód pokarmowy przestaje właściwie funkcjonować, pojawia się problem zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka i nie rozumiemy, co się dzieje. Ilość substancji energetycznych zgodna z bilansem, jemy środki spożywcze jak najlepsze, bo takie staramy się kupować, ale mamy problem, który powoduje, że bardzo źle się czujemy, ból w klatce piersiowej, dyskomfort, tracimy siły, źle się czujemy, nie możemy funkcjonować normalnie. Może się okazać, że prosty system, nawet nie zmieniając tego, co jemy, tylko kiedy jemy, jak jemy i w jakim stanie psychoemocjonalnym, może mieć kluczowy wpływ na nasze zdrowie, a zatem to patrzenie na styl życia, styl funkcjonowania jest bardzo istotne. To jest w jakiś sposób klucz do zdrowia człowieka XXI wieku, bo tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, nasz styl funkcjonowania, nawet względem pokolenia wcześniej, nasi rodzice funkcjonowali w zupełnie innym środowisku. Już nie będę mówił o naszych dziadkach, którzy funkcjonowali, wyrośli, doświadczali zupełnie innych warunków życia. My dzisiaj funkcjonujemy w zupełnie innych warunkach. I to zmienia się bardzo szybko. W ciągu jednego pokolenia, w ciągu 20 lat, ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej, ilość czasu spędzanego w pojazdach mechanicznych zmieniła się w sposób statystycznie bardzo istotny. Czy do tego byliśmy w stanie dostosować to, jak się odżywiamy? Czy do tego byliśmy w stanie dostosować funkcję naszego organizmu? No bo jeżeli spojrzymy na człowieka, to jest masa tkanek i te tkanki są stworzone do aktywności. Jeżeli spojrzymy na aparat mięśniowy, który w jakiś sposób gwarantuje nam zdrowie, bo praca mięśni to właściwy metabolizm, właściwe ciśnienie krwi, właściwa regulacja napięcia układu psychoemocjonalnego, no te nasze mięśnie dzisiaj pracują bardzo rzadko. Najczęściej pracujemy intelektualnie, jeżeli praca to jest na klawiaturze komputerowej, niewielkie grupy mięśni funkcjonują. No i teraz pojawia się znowu pytanie, czy to jest w jakiś sposób istotne dla naszego stanu zdrowia. Kluczowe. Jedna rzecz to co jemy, a druga rzecz jak się poruszamy, jak funkcjonujemy, gdzie jest aktywność fizyczna. Bez aktywności fizycznej, no ja wiem, że Hipokrates funkcjonował, ktoś mi powie, w starożytnej Grecji, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Ale tu się nic nie zmieniło. Ruch to życie, bezruch to śmierć. On odwoływał się do pewnych zjawisk filozoficznych. Ja bym dzisiaj powiedział, brak ruchu to brak zdrowia. Zdrowy ruch to zdrowe życie. Teraz pytanie, co jest zdrowym ruchem? Bo spojrzymy na sportowców zawodowych i powiemy, no tak, ja tak nie dam rady, po pierwsze, bo nie jestem tak skonstruowany, nie jestem tak wytrenowany. Poza tym wielokrotnie mówimy przez sport do kaleca, przekraczamy granice zdrowia. I znowu jesteśmy w tym samym punkcie, o którym wspomnieliśmy. Indywidualizacja aktywności fizycznej. No i tutaj zderzam się z kolejnym problemem. Panie doktorze, nie mam czasu. Nie mam czasu zjeść normalnie, nie mam czasu uprawiać aktywności fizycznej. No, można taką stronę pójść w pewien sposób na łatwiznę i powiedzieć, nie mam czasu. No ale to, konsekwencją tego jest to, że spotkamy się i będziemy w punkcie, o którym podejrzewam za chwilkę będziemy mówić, zaburzeń zdrowia.
Tak, bo szybciej jakby ta praca może zostać przerwana w sposób nieoczekiwany, tak to nazwijmy, jeśli nie podejmę właśnie tego wysiłku na pewnym etapie, ponieważ jest to jakiś wysiłek, przestawienie swoich nawyków, zwłaszcza przestawienie, bo jeżeli jesteśmy czystą kartą, a nie jesteśmy, no to nowe nawyki w miarę możemy szybciej w sobie wypracować, no ale przestawienie się jest pewnie jeszcze trudniejsze. Ale jak tego nie zrobimy, to
co się spotkamy
tak, szybciej.
Szybciej do lekarza będziemy prawdopodobnie musieli iść, chyba że zaczniemy szukać rozwiązań. I tutaj jedno z takich bardzo ważnych zadań nas, rodziców. Jeżeli mamy świadomość, a mamy świadomość tego, że styl życia, rodzaj funkcjonowania ma wpływ na nasze zdrowie i na zdrowie naszych dzieci, to nie tylko nakazem, bo to jest najczęstsze, najłatwiejsze. Ja też niestety często padam tego ofiarą. Mówię do dzieci, idźcie na narty. A sam zajmuje się swoją pracą. Najskuteczniej działa, jeżeli ja biorę narty i idę z dziećmi. Następnego dnia te dzieci, jeżeli to była przyjemna aktywność, rozsądnie potraktowane, będą chciały ze mną iść na narty. Ja rozumiem, że tutaj wszyscy na mnie patrzą z zazdrością, bo u nas w Tatrach są warunki narciarskie, ale zapraszamy oczywiście. To nie muszą być narty. Każda aktywność prozdrowotna, każdy model dobrego funkcjonowania w aktywności fizycznej będzie działał skutecznie. I przez przykład, przez to, co my zaproponujemy naszym dzieciom, będziemy modelować. Nawet jeżeli my w swoim domu nie doświadczyliśmy w sposób jednoznaczny takiego podejścia do systematycznej aktywności fizycznej, to my, mając tego świadomość, możemy modelować nasze dzieci, które przyzwyczajone do aktywności fizycznej, przeniosą ten model, może go rozwiną, może udoskonalą. I do tego bardzo zachęcam. I znowu indywidualizacja. Nie wszystko będzie dla każdego z nas dobre. Mam 4 dzieci i każda z dziewczyn ma inne upodobania. Szukanie dobrego modelu jest kluczową sprawą. Ale z punktu widzenia lekarza, fizjologa, z punktu widzenia naszego organizmu, aparat mięśniowy to jest gigantyczna machina biochemiczna. To jest jedno z kluczowych zjawisk dla naszego zdrowia i te mięśnie, które budują nasz organizm, niezbędnie potrzebują aktywności. I ta aktywność, jeżeli jest zawężona do 1-2 razy w tygodniu ćwiczeń, może być niewystarczająca. Podobnie jak z posiłkami. Systematycznie, właściwie proporcjonalnie przygotowane, we właściwy sposób dystrybuowane, w pewnym systemie codziennym uregulowanym powodują regulację czynności naszego organizmu. Tak samo praca fizyczna, praca mięśniowa. Uregulowana, usystematyzowana, dopasowana do naszych możliwości i potrzeb, ale systematyczna będzie powodowała, że nasz organizm będzie inaczej trawił środki spożywcze, które dostarczamy, inaczej będzie dystrybuował hormony, enzymy trawienne, inaczej będzie odkładał substancje zapasowe, a zatem inaczej będzie budował tkankę tłuszczową w naszym organizmie, co nie jest bez znaczenia dla naszego zdrowia i będzie powodował, że cały nasz organizm będzie pracował w harmonii, oczywiście większej lub mniejszej. Musimy patrzeć, że te czynniki niemodyfikowalne, czyli genetyczne, one będą miały na nas wpływ. Tendencja do rodzinnej hipercholesterolemii, tendencja do zaburzeń układu krążenia, do nadciśnienia. To wszystko będzie w nas. Czynnością i aktywnością fizyczną my to możemy zmodyfikować. Mówimy aż o 50% wpływu na nasze zdrowie. Mniej lub więcej. To nawet może PR-owo jest ważne, żebyśmy o tym sobie mówili, że aż tyle mamy wpływu, nawet jeżeli ktoś inaczej to wyliczy, ale być może aż tyle jest w naszych rękach. I ojciec powiedział, że dostrzega się coraz więcej ludzi aktywnych, ale ciągle mamy gigantyczny problem. 70% populacji naszego społeczeństwa, również w obrębie dzieci szkolnych, i to szkoły podstawowej i szkoły średniej, 70% to osoby z problemem związanym z nadwagą i z otyłością. 70% jesteśmy jedną z najbardziej dotkniętych tą patologią grup społecznych w Europie. No i klasyfikujemy się w bardzo wysokiej grupie ryzyka w całym świecie. W związku z tym no nie mamy tutaj powodu do dumy, wręcz przeciwnie, mamy wielkie zadanie do realizacji i jeżeli my, rodzice i społeczeństwo, zdamy sobie sprawę, jak to jest istotne dla naszego zdrowia, to ja nie chcę się odwoływać do kosztów społecznych czy do kosztów państwowych, bo są gigantyczne, ale jakość naszego życia, czyli to, co jest definicją zdrowia, jakość życia, jakość funkcjonowania społecznego, indywidualnego, zawodowego, to wszystko nam się poprawi. I bardzo dobrze, że jest moda na aktywność fizyczną. Budujmy tą modę. Część z nas reaguje na modę bardzo dobrze. Chociaż zgodnie z dowcipem, który lubi bardzo moja córka, to jest taki dowcip, który mówi o pewnych zachowaniach. Jak chcieliśmy poprosić Francuza, żeby coś zrobił, on powiedział, że nie, no to mówimy taka moda, on to zrobił. Gdy Niemiec miał coś zrobić, powiedziano mu, że odmówił, powiedziano mu, że rozkaz wykonał. No ale Polakowi powiedziano, masz rozkaz wykonać jakąś czynność, której on nie chciał. On powiedział, nie zrobię. A kto ty jesteś? Polak. A, nie zrobisz tego. No ja nie zrobię. Więc właśnie być może nie tylko przez budowanie pewnych mód, ale to dobrze działa również w każdym miejscu środowiska. A odpowiedzialność nasza, tutaj odwołuję się do rodziców, bo jestem przekonany, że my mamy niezwykle silne narzędzie, ciągle mamy niezwykle silne narzędzie wpływania na nasze otoczenie, na naszą młodzież i w ten sposób możemy zmienić wygląd naszego świata, wygląd tego przekroju społecznego. 70% nadwagi i otyłości, co znaczy 70% potencjału na cukrzycę, nadciśnienie, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, bo to wszystko idzie w tej puli, o której mówimy. Nadwaga i otyłość jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku, ale my mówimy o tym, że jest droga do zapobiegania tej chorobie. Bardzo prosta. to, co jemy i jak jemy, i to, jak uprawiamy aktywność fizyczną. I dotknę jeszcze tej aktywności fizycznej, bo wielu z nas mówi właśnie, nie mam czasu albo pieniędzy, żeby iść na siłownię, do fitness, czy mieć indywidualnego trenera. Naprawdę nie trzeba wiele. Klucz najczęściej jest w naszej głowie. Wiedza na temat, jak prowadzić trening, ona jest dostępna. Dzisiaj środki przekazu pokażą nam i podpowiedzą. Ja nie chcę już mówić o zegarkach, o aplikacjach, o modelach, które są. One są dostępne i są bezpłatne. Ale jeżeli nie, to tylko wiedza podstawowa jest w stanie nas ukierunkować. A drugi klucz istotny to jesteśmy my sami. Czyli nasza determinacja, no i systematyczność. Ja bardzo lubię taki model ćwiczeniowy oparty na ćwiczeniach izometrycznych, który polega na zwykłym napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Jest to pewnego rodzaju analogia, tańsza analogia do urządzeń elektrycznych, które nakłada się na mięsień i tam jest stymulacja mięśnia, mięsień się napina i rozkurcza. I można iść w tą stronę. Oczywiście trzeba zakupić jakieś urządzenie, wejść w jakąś strukturę biznesową, czyli zapłacić za to. Ale proste napinanie mięśni, napinam, wytrzymuję, rozluźniam, czyli ćwiczenia izometryczne znane od ponad 100 lat w modelu ćwiczeniowym, są doskonałym narzędziem pracy. I taki model ćwiczeniowy można wykonywać w autobusie, w samochodzie, tutaj ostrożnie z kierowcami, bo aby nie odwróciły naszej uwagi od czegoś najważniejszego na drodze, czyli od bezpieczeństwa, ale w pracy, siedząc, stojąc, oglądając telewizor czy telewizję, można wykonywać ćwiczenia izometryczne, niezwykle proste, a o skuteczności ich tylko powiem na jednym przykładzie. Pamiętam, studiując jeszcze, byłem w Instytucie Kardiologii i opisywano nam różne przypadki. Opisywano przypadek skrajnej niewydolności krążenia u pacjenta, który miał bardzo niski rzut serca. No, właściwie był na granicy funkcjonowania tego układu krążenia i podjęto aktywność leczniczą pod postacią rehabilitacji. No, trudno jest poddawać aktywności fizycznej pacjenta, który ma skrajną niewydolność krążenia, znajduje się w łóżku szpitalnym i nie jest w stanie wstać, żeby przejść do toalety, bo nie jest w stanie tego wykonać. Jego układ krążenia nie daje takiej możliwości. Rehabilitacja, czyli aktywność fizyczna, jaką miał prowadzoną, to było ściskanie gumowej piłeczki w ręce. I po 2 czy 4 tygodniach tak prostej aktywności wykonywanej systematycznie, procent rzutu serca na tyle się zmienił, że dostrzeżono bardzo wyraźnie, że to jest droga rozwoju. A później były kolejne etapy. Proste ćwiczenie, naprawdę nieangażujące. I my to możemy zrobić. Myślę, że świadomość i determinacja. To są dwie rzeczy, które mogą nas poprowadzić w dobrą stronę. A te dwa kluczowe punkty to, co jemy, w jaki sposób funkcjonujemy względem odżywiania, czyli nasz przewód pokarmowy i aparat mięśniowy, czyli co robimy, jak funkcjonujemy fizycznie. Według mnie to są takie dwa kluczowe filary naszego zdrowia, które mogą zapewnić istotną profilaktykę, abyśmy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o temacie naszym, czyli ryzyko zachorowań w okresie, gdy aura jest mniej przychylna, aby zminimalizować do ryzyka bezpiecznego. Bo to, że zapadniemy na infekcję, no jest bliskie 100%, chociaż wiemy, że są osoby, które nie chorują, ale w jakiś sposób infekcję przechodzimy. Możemy ją przejść zupełnie bezobjawowo, bo kontakt z patogenami w dzisiejszym świecie będziemy mieli. Musielibyśmy się wyizolować zupełnie od środowiska, żeby nie mieć kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi. A mamy i pewnie mieć będziemy, bo tak funkcjonujemy społecznie i to społeczeństwo na razie zmierza w kierunku spotykania się i wymieniania dużych ilości grup ludzkich.
I chyba ważne jest to, żeby wyznaczając sobie jakiś taki większy cel, podzielić go na mniejsze odcinki, na mniejsze takie cele, które będą pomagały nam w dojściu do tego celu finalnego. Bo może być też tak, że sobie wyznaczymy rzeczywiście początek roku, też sprzyja takim postanowieniom noworocznym, które zwykle pod koniec stycznia już wyparowują, czy tam gdzieś w lutym, dlatego że one są takimi celami od razu bardzo wysoka poprzeczka. Kiedy obserwujemy zawody sportowe, to widzimy, że ta poprzeczka jest stopniowo podnoszona, a nie skacze się od tego najwyższego poziomu. Właśnie jest ta metoda dochodzenia mniejszymi etapami. To też jest chyba taka strategia. Trzeba mieć jakąś strategię, żeby dochodzić do tego zdrowego stylu życia.
Ja wspomniałem wcześniej o systemie treningowym, ale również można mówić o systemie żywieniowym, czyli zaplanowanie pewnej drogi. Wyznaczamy sobie pewne cele i oczywiście tutaj ojciec dotyka strategii, czyli pewnych mechanizmów. I no, wydaje się to dla nas oczywiste, ale na pewno warto o tym powiedzieć, bo jeżeli ktoś z oglądających czy słuchających nas powie, dobrze, to jeżeli tak, to ja sobie wyznaczam za miesiąc, mam mieć cel, który jest ambitny, ale ja go osiągnę. Może się to okazać, że nie będzie to działało prozdrowotnie, że nie tylko nie osiągnie celu, ale poniesie straty na zdrowiu. No ale jak? Przez to, że mądrze, czy że uprawiam aktywność fizyczną, czy przez to, że się zaczynam lepiej odżywiać, poniosę straty na zdrowiu? Oczywiście, że tak. Każda zmiana dla naszego organizmu jest w pewien sposób szokiem. My mówimy o wstrząsie, o szoku, o silnym bodźcu oddziałującym na nasz organizm. Jeżeli my przez lata funkcjonujemy w jakiś sposób, to nawet jeżeli zmienimy na model znacznie zdrowszy, obiektywnie, to nasz organizm doznaje istotnego wstrząsu. No, podam przykład może nie taki bardziej przyjazny człowiekowi, czyli osoba, która pali i oczywiście jest zdeterminowana rzucić palenie, rezygnuje gwałtownie z dużej ilości przyjmowanej nikotyny i substancji toksycznych. Organizm ulega gwałtownym zmianom odstawiennym. Przeżywa czasem koszmarnie trudne do wytrzymania dolegliwości, włącznie z dolegliwościami bólowymi organizmu. Oczywiście ci, którzy rzucili palenie, każdy powie, że inaczej to przechodziło. Ale oczywiście, że tak. Są to istotne trudności, które w sposób fizyczny dotykają człowieka, bo organizm jest przyzwyczajony, że systematycznie w ciągu dnia wielokrotnie dostaje konkretną ilość substancji, które oddziaływują na to, jak my funkcjonujemy, jak działa nasz układ nerwowy, jak działa nasz układ krążenia. I nagle przestajemy dostawać. Ja wiem, że truciznę, ale jesteśmy do niej przyzwyczajeni. I tak samo będzie z modelem aktywności fizycznej. Jeżeli przez wiele tygodni, miesięcy czy lat, bo jak popatrzymy na nas funkcjonujących w jakimś miejscu i postanawiających, że jednak zaczynam zmieniać, to często retrospektywnie to jest wiele lat aktywności tylko przy fotelu i na klawiaturze komputera. Więc wiele lat i ja nagle zaczynam zmieniać pewien model. Nasze struktury kostne nie tylko są nieprzygotowane do tego, one często są zwyrodniałe, czyli z różnymi zmianami, które powodują, że my zmieniając mechanikę powodujemy uszkodzenie tych struktur, nieprawidłowych struktur, ale jednak uszkadzamy nasz organizm. Możemy doprowadzić do nasilenia dolegliwości. A więc pewien racjonalny system, dopasowany do tego, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy. Jeżeli w przeszłości byliśmy aktywni sportowo, to będziemy wiedzieli, na co nas stać i po ile możemy sięgnąć. Jeżeli nigdy nie uprawialiśmy sportu w sposób systematyczny, to nieroztropnie podchodząc do tej aktywności zrobimy sobie krzywdę. I tym szybciej wylądujemy u lekarza, tym bardziej się zniechęcimy do pewnej aktywności. Sportowcy zawodowi doskonale znają termin przetrenowania. I w taki sposób można też spojrzeć na nas, czyli nic nie robimy, zaczynamy uprawiać aktywność fizyczną i jesteśmy zmęczeni, nie osiągamy właściwego efektu, mamy rozplanowane na 2 tygodnie aktywność, a my już w pierwszym tygodniu jesteśmy zmęczeni, mamy zakwasy, źle się czujemy, boli nas głowa, wzrosła nam temperatura ciała, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Efekt nieprawidłowo rozłożonej dystrybucji aktywności fizycznej, czyli mądrze, znaczy systematycznie, w sposób dopasowany do tego, jak chcę funkcjonować. Wspomniałem o ćwiczeniach izometrycznych. Miałem takie zdarzenie w początkach takiego forsowania czy formowania systemu ćwiczeń izometrycznych, który bardzo lubię i jedna z ratowniczek, z którą współpracowałem, miała wypadek komunikacyjny, no i miała ograniczenie aktywności, jakieś wzmożone dolegliwości bólowe. Zaproponowałem jej system ćwiczeniowy. Chętnie z niego skorzystała i po 3 dniach zgłosiła się do mnie i powiedziała, nie jestem w stanie się poruszać, wszystko mnie boli. Ale ja pytam, ale jak z tymi ćwiczeniami? Miałaś wprowadzić, wytrzymać, rozluźnić? Tak, robiłam to od rana do wieczora. No i to był błąd, ponieważ ćwicząc od rana do wieczora przez 2 doby doprowadziła do zakwasów różnych grup mięśniowych i wszystko ją bolało. Nie mogła funkcjonować nie ze względu na dolegliwości związane z wypadkiem, tylko z nadmierną, źle rozdystrybuowaną aktywnością fizyczną. Czyli zdrowy rozsądek jest bardzo dobrym doradcą. Jeżeli sami nie do końca wiemy jak, skorzystanie z modeli powtarzalnych, które są opracowane na różne urządzenia elektroniczne, bardzo dobrym jest sposobem. Jeżeli nie, to na papierze, w różnych miejscach można sobie to rozpisać. I samokontrola. Jeżeli czuję, że po jakimś wysiłku fizycznym trudniej mi dojść do siebie, dłużej wymaga to odpoczynku, no to tak zróbmy. Bioregeneracja, odpoczynek, pozwolenie organizmowi na właściwe funkcjonowanie, no i rozumienie tego, w jaki sposób powinniśmy w tym wszystkim funkcjonować.
Państwo widzą już na ekranach swoich telewizorów numery telefonów, bo to jest też ten czas, aby zaprosić Państwa do rozmów z naszym gościem, pan Narcyz Sadłoń, lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej dzisiaj w naszym studio. Jak być zdrowym w okresie zimowo-wiosennym? O tym mówimy. Numery telefonów jeszcze przypomnę. 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej 56 657 0012, a także 13 i 14 dla widzów z zagranicy. Numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Skupiliśmy się na razie wokół tego, co nazywa się dzisiaj, jak pan doktor powiedział, medycyną stylu życia, a także profilaktyką w zakresie choćby tej aktywności fizycznej i odżywiania się. No, ale lekarze są obecni i są też po coś. Czasem jednak trzeba wybrać się do lekarza, więc może powiedzmy, oczekując na telefony naszych telewidzów, jakie są te kryteria, że jednak coś nam dolega, ale leczymy się sami, metodami domowymi, albo idziemy, to drugi etap, do lekarza pierwszego kontaktu, trzeci etap, czy może właśnie kiedy no, dzieje się coś, co uznajemy za nadzwyczajne, wzywamy służby ratunkowe.
Ja nawet bym powiedział więcej, że nie lekarze nie tylko są, ale mam taką nadzieję i takie przekonanie, że są nam potrzebni i są przydatni.
Zaraz może na to pytanie odpowiemy, bo jest już telefon od telewidza, to posłuchajmy może najpierw tego pytania i za chwilę też powrócimy, bo to jest pewnie troszeczkę szerszy temat. Prosimy, halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Dzwoni Krystyna z Podkarpacia. Panie doktorze, ja mam do pana pytanie. Halo?
Tak, słyszymy panią.
Bo ja mięśnie boli prawie od roku czasu po lewej stronie, tak przy kręgosłupie. To jest taki kręgozmyk niewielki, od 3 do 4 mm. I boli mnie tak bardzo, wprawdzie przytyłam, za dużo przywabiałam na wadze, ja to wiem. Ale właśnie nie wiem, czy to właśnie skutek tego, że nie ćwiczę, czy to w ogóle, ja nie wiem, co to z tym. Co to jest ten kręgozmyk właśnie?
Dziękuję pani Krystyno.
Poruszyła pani kilka wątków. Jeden to ten ostatni, to ostatnie pytanie, jedno z najprostszych do odpowiedzi. Kręgozmyk to jest po prostu przesunięcie jednego kręgu względem drugiego. Klasyfikujemy to zależnie od stopnia przesunięcia, odległości, ale jest to po prostu przesunięcie. Jest to rodzaj zaburzenia statyki kręgosłupa. I taki kręgozmyk może w ogóle nie dawać żadnych dolegliwości, ale jeżeli daje dolegliwości, no to podejmujemy pewną drogę leczenia. Ja bym nie chciał tutaj wchodzić w taką indywidualną analizę na podstawie tak krótkiej wypowiedzi, bo podstawą pracy lekarza jest wywiad, tutaj był bardzo ubogi, druga podstawa to badanie. I bez tego wypowiadanie sądów ostatecznych albo proponowanie diagnostyki byłoby nie tylko karkołomne, ale byłoby błędne. Więc ja zachęcam do tego, aby roztropnie diagnozować, najlepiej w porozumieniu z lekarzami, i tutaj to w jakiś sposób dotykamy poruszonego przez ojca tematu. Lekarz, szczególnie lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu, dla mnie jest partnerem dla pacjenta do prowadzenia postępowania diagnostycznego. Moi pacjenci mają prawo i obowiązek zadawać mi pytania i weryfikować to, co ja wprowadzam dla nich. Więcej, jeżeli moi pacjenci trafiają do innych lekarzy, ja się z tego cieszę, ponieważ mogę mieć zawężony punkt widzenia i pewną trudność w diagnostyce, ale postępowanie jest partnerskie, czyli dobra rozmowa, dobre badanie lekarza może nie rozwiązać problemu, ale może wskazać kierunki i trendy, w których należy postępować. I tak bym zachęcił, aby dobrze zdiagnozować, aby udzielić sobie odpowiedzi, no to trzeba spotkać się z lekarzem i poprowadzić pewien proces diagnostyczny, który z dużym prawdopodobieństwem może doprowadzić do odpowiedzi, że niekoniecznie kręgozmyk jest problemem. Bo to, że mamy kręgozmyk, czyli przesunięcie kręgów i zmianę w ustawień strukturach statycznych naszego szkieletu, wcale nie znaczy, że musi to być powód dolegliwości bólowych. A zatem znowu dobra analiza, spotkanie z lekarzem, wyciągnięcie wniosków i rozpoczęcie pewnego procesu diagnostyczno-leczniczego. I to jest pewien kolejny etap naszego ciągu myślowego, bo my mówiliśmy o profilaktyce, o zapobieganiu, ale bardzo często dochodzi do zaburzeń zdrowotnych. No i wszyscy o tym oczywiście wiemy. Tutaj obok pewnej autoanalizy, mądrego postępowania ze sobą, bo te metody, o których mówiliśmy jako profilaktycznych, one mogą być lecznicze. Czyli jeżeli doszło do zaburzeń zdrowotnych naszego organizmu, może się okazać, że drogą do wyleczenia będzie zmiana stylu życia. I to dzisiaj lekarze zalecają. Proszę zmienić styl życia, proszę zrezygnować z zachowań, które szkodzą naszemu organizmowi i zmienić postępowanie w kierunku prozdrowotnych. I to czasem jest najlepsze, najskuteczniejsze postępowanie prozdrowotne. Odwołam się tutaj do badań brytyjskiego NHS-u, czyli odpowiednika naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie to są badania prowadzone przez University of Oxford, świeże z zeszłego roku, mówiące o tym, że niewykluczone, że nawet 40% pacjentów leczonych w sposób standardowy, tutaj głównie mówię o schorzeniach układu krążenia, takich popularnych jak nadciśnienie tętnicze krwi, otrzymują pacjenci leczenie farmakologiczne i w takiej dużej analizie retrospektywnej być może nawet 40% pacjentów nie odnosi korzystnych efektów z leczenia farmakologicznego, a być może nawet leczenie może być dla nich niekorzystne. Zatem personalizacja, odniesienie sposobu diagnostyki i sposobu leczenia do konkretnej osoby, wydaje się, że to jest dzisiaj misja, na której powinniśmy oprzeć nasze analizowanie i poszukiwanie. I stąd ta rola lekarza, w moim przekonaniu, szczególnie dobrze skomponowana rola lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, będzie nam niezwykle pomocna. I zadał ojciec pytanie, kiedy udawać się do lekarza. Dla mnie pierwszą podstawową przyczyną udania się do lekarza jest wątpliwość co do stanu zdrowia własnego, domowników lub osoby, o którą chcemy zapytać. Czyli jeżeli mam wątpliwości, że nie jestem w stanie sobie poradzić, że coś mnie niepokoi, to jest już wystarczający powód, żeby udać się do lekarza czy skontaktować się z lekarzem. Pacjenci, z którymi pracuję, mają taką możliwość również telefonicznej. Czyli jeżeli pojawia się jakaś wątpliwość, to pierwsza rzecz, mogą do mnie zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Oczywiście do tego nie zachęcam. To jest zgodnie z taką definicją domową tłumaczenia primo non nocere w systemie lekarzy dyżurujących w nocy, oznacza po pierwsze nie w nocy. Także staram się namawiać moich pacjentów, że niekoniecznie w nocy, ale wtedy, kiedy jest potrzeba faktycznie, bo bardzo często rozwiązanie problemu jest zawarte w krótkiej rozmowie, czyli pojawia się pytanie o to, co się dzieje, krótkie wyjaśnienie i możemy sobie powiedzieć, proszę się nie niepokoić, bo to jest sytuacja, którą można albo odczekać, albo będzie można ją w sposób racjonalny, w trybie spokojnym przeanalizować. To jest pierwsza podstawowa rzecz, czyli mam wątpliwości, czuję niepokój, jestem zaniepokojony o moje dziecko, mojego współmałżonka albo o własny stan zdrowia. Jeżeli niepokój nie jest na tyle silny, że jestem w stanie machnąć ręką i powiedzieć, okej, ja nie niepokoję się tym nadmiernie, rozumiem tą sytuację, poradzę sobie z nią sam, to jest odpowiedź, że nie muszę kontaktować się z lekarzem. Gdy pojawiają się obiektywne zaburzenia parametrów zdrowotnych, a więc zaburzenia świadomości, to jest kluczowa sprawa. Każda utrata świadomości, każde istotne zaburzenia świadomości są wskazaniem do pilnego reagowania. Takimi zaburzeniami świadomości są na przykład drgawki gorączkowe. Wiele dzieci nawet przy nieznacznym podwyższeniu temperatury do 38 stopni, nawet czasem niżej, reaguje drgawkami gorączkowymi. Jest to obiektywne zaburzenie świadomości. Każdy napad drgawek jest zaburzeniem świadomości. Oczywiście trzeba rozróżnić drżenie mięśniowe od drgawek, od zaburzeń świadomości. Jak mamy wątpliwości, po to jest numer 112. Po to są służby medyczne, po to jest cały system Państwowego Ratownictwa Medycznego, żeby pomóc nam rozwiązać ten problem. Czyli jeżeli mamy wątpliwości co do zaburzeń świadomości, komunikujemy z systemem i mam nadzieję uzyskujemy kompetentną pomoc i informacje. Każde inne gwałtowne zaburzenia zdrowia też są pewnego rodzaju wskazaniem jednoznacznym. Czyli tam, gdzie pojawia się i w wywiadach, czy w rozmowie z pacjentem, jeżeli pacjent komunikuje, jest duszność, są w trudności w oddychaniu, jest ucisk w klatce piersiowej. Dla mnie to jest jednoznaczna ocena do pilnego reagowania służb medycznych. Jeżeli dzwoni do mnie pacjent i informuje, że proszę o pilną pomoc, bo dzieje się coś, co wymaga pilnej pomocy. Każda pilna interwencja jest dedykowana dla SOR-ów, dla pogotowia ratunkowego, dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i ewentualnie dla lekarza, jeżeli ten lekarz w formule lekarza rodzinnego funkcjonuje w łatwym dostępie i łatwej komunikacji z nami. I tak bym chciał widzieć tą rolę lekarza. Ja wiem, że pojawi się wiele wątpliwości, wiele trudności. No, tak mamy skonstruowany system, on ma swoje dobre i złe strony, może funkcjonować pewnie lepiej, ale z punktu widzenia mojej analizy czy propozycji dla pacjentów. Jeżeli czujecie się zaniepokojeni, jeżeli widzicie, że coś dzieje się złego, rozmowa z lekarzem, kontakt ze służbami medycznymi może ten problem rozwiązać i ja do tego bardzo zachęcam. Z kolei moich kolegów zachęcam do tego, żebyśmy pozostali w formule otwartości, gotowości, odpowiadania nawet na bardzo proste, bardzo banalne pytania, bo to może prowadzić do tego, że jeżeli dzisiaj pacjent nam zada banalne pytanie, my racjonalnie i rozsądnie na to pytanie odpowiemy, rozwikłamy wątpliwości, to następnym razem pacjent w tej samej sprawie już do nas nie zadzwoni. A to jest dobra edukacja społeczna, która dla nas będzie procentowała tym, że będziemy się zajmować tym, do czego jesteśmy powołani, a zatem do dbania o zdrowie i życie w tych sytuacjach, które wymagają pomocy lekarskiej.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
No ja zawsze się witam. Barbara ze Stanów.
Teraz i zawsze. Pani Barbaro, prosimy.
Ja chciałam powiedzieć tylko, że czy pan doktor mógłby się odnieść nie tylko do problemów zdrowotnych wiosenno-jesiennych, ale w ogóle w całym roku ze względu na to i czy pierwszym i najważniejszym, oczywiście sport jest najważniejszy, wszystko inne jest najważniejsze, ale czy pierwszym i najważniejszym problemem, który występuje już dawno w Stanach, a który występuje w tej chwili w Polsce, jest żywność. I jeżeli tego, to nie zostanie zmienione z góry, czyli mam tu na myśli rząd, jeżeli ta żywność nie zostanie w jakiś tam sposób społeczności w kraju, w Polsce narzucona odpowiednia, nie ta, która została narzucona z zachodu, która jest bezwartościowa, a wręcz przeciwnie szkodliwa, to my do niczego nie dojdziemy. Ze względu na to, że wiele ludzi nie ma takiej szansy, żeby zająć się, trzeba by było mieć oddzielny etat osoby w domu, która musiałaby się zająć tylko i wyłącznie znajdowaniem i przygotowywaniem żywności. To musi być ta dobra żywność już udostępniona wszystkim. Ja u siebie w domu, niestety przeszliśmy już bardzo, bardzo dawno na odżywianie organiczne ze względu na to, że żywność kupowana w supermarketach nie nadaje się do niczego. Także proszę się odnieść do tego, czy nie powinno być to regulowane właśnie z góry ze względu na to, że ludzie naprawdę nie mają czasu i naprawdę nie mają wiedzy. A posiąść ten czas i posiąść tę wiedzę to jest wręcz możliwe oczywiście, ale z wielkim kosztem dla człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Barbaro.
Za program.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. No, dotknęła Pani różnych sfer, różnych problemów. Ja mogę odnosić się do tego, czym się zajmuję, czyli do pracy lekarskiej, do tego, co można zaproponować w istniejących sytuacjach i w istniejących warunkach. To, co polityka, to, co funkcjonowanie państwa w przestrzeni geopolitycznej nam zapewnia, daje albo co stanowi zagrożenie, no to faktycznie dostrzegamy i nie jest to obojętne. Każdy z nas jako obywatel czy jako świadomy Polak ma nie tylko prawo, ale i obowiązek reagować i my o tym wiemy, że staramy się na to wpływać. Dzisiaj są detektory składu powietrza, możemy bardziej analizować, jesteśmy bardziej świadomi tego, że zatrucie powietrza wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i daje nam istotne zaburzenia i to przez cały rok. Możemy na to reagować, no tylko oczywiście pani poruszyła kluczowy temat, że jeżeli strukturalnie w strukturach państwa będziemy na to wpływać, to są najszybsze, najpewniejsze modele. Ale ja jeżeli patrzę nawet przez pryzmat małej społeczności, w której żyję, społeczności podhalańskiej, gdzie mamy potężny problem, mimo tego, że żyjemy w pięknej okolicy ze zdrowym powietrzem teoretycznie, mamy potężny problem zatrucia powietrza ze względu na dużą ilość spalin, ale przede wszystkim z dużą ilość tradycyjnego sposobu ogrzewania. I oczywiście może rząd narzucić jednoznacznie, że jest zakaz czy nakaz i w tą stronę to zmierza. Ale jeżeli ja spojrzę na moich sąsiadów, którzy tych dalszych, bo tych bliższych mam akurat bardzo dobrze poukładanych, którzy mówią, moi dziadkowie palili w ten sposób w piecu, moi ojcowie palili i ja też tak będę palił. Choćbyśmy nie wiem, jak się uparli, no chyba, że jakimiś nakazami i wielkimi wymogami, dopóki to społeczeństwo samo nie będzie chciało pewnych nawyków i zwyczajów zmieniać, będzie nam bardzo trudno to robić. Dlatego sięgamy po edukację. I tutaj pani dotknęła kluczowej sprawy. Edukacja od najmłodszych lat, edukacja dzieci, ale też tworzenie pewnych struktur. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że trudno dzisiaj jest jednoznacznie znaleźć zdrową żywność. Ale znowu, jak patrzę na pewne zmiany, że rolnik będzie, no wracamy do pewnych prostych rozwiązań, które istniały w naszym kraju, może sprzedać od siebie żywność, którą sam wyprodukuje, to właśnie w tą stronę zmierzamy. I teraz jeżeli my, tak jak pani, zrezygnujemy z łatwych rozwiązań, znajdziemy ten czas, czy tak się zorganizujemy, że nie będziemy kupować byle czego, byle jak przetwarzać, byle szybciej. Kuchenki mikrofalowe, które swego czasu były bardzo szybkim rozwiązaniem, dzisiaj mamy świadomość, że to może nie jest najmądrzejsze rozwiązanie, że to może nie jest ten model, który warto stosować, bo do kuchenki mikrofalowej wkładamy przetworzone jedzenie, które najczęściej jest przygotowane nie tak, jakbyśmy chcieli. Więc ten model społeczny, on ma szansę się zmieniać. Czy tylko zależy to od rządu, to nie jestem przekonany. Myślę, że zależy to od nas wszystkich. I nie do końca też mogę się zgodzić, że to, co jemy, czy to, co zawarte jest w środkach spożywczych, jest największym, czy jedynym istotnym problemem w tej sferze naszego zdrowia, czy profilaktyki naszego zdrowia. Wydaje mi się, że patrząc na średnią populacyjną, nie tylko to, co jemy, ale ile jemy. Mamy dzisiaj naddystrybucję środków spożywczych, dlatego mamy nadwagę i otyłość. Więc tutaj jest wiele do zrobienia i myślę, że świadomość pojedynczego Polaka, pojedynczego obywatela Unii Europejskiej, pojedynczego rodzica, a później dziecka, które dorastać będzie w atmosferze rozsądnej i dostępnej wiedzy, będzie powodowało, że każdy z nas będzie miał prawo wyboru wynikające nie z nakazu, tylko zrozumienia sytuacji. Oczywiście trzeba mieć co wybrać. No i tutaj też mamy pewnego rodzaju zadanie swoje do spełnienia, również jako mieszkańcy. No, w moim sąsiedztwie, kiedyś okolicy rolniczej, dzisiaj nie ma żadnej krowy, bo nikt nie chce tracić czasu na gospodarstwo domowe, bo można taniej, można łatwiej. Jeżeli rolnicy zrezygnują z takich działań, no to oczywiście my nie będziemy mieli środków spożywczych. I znowu pewnie odpowiedź brzmi, jeżeli skonstruujemy takie struktury państwa, żeby rolnikom czy osobom, które mogą uprawiać gospodarstwo rodzinne, chciało się i miały do tego możliwości, to to będzie istniało. Dotykamy zbyt wielu problemów, które tutaj moglibyśmy sobie, ja ze swojej perspektywy jako lekarza mógłbym rozwiązywać. Ja dostrzegam dobre kierunki w funkcjonowaniu państwa i widzę, że Ministerstwo Zdrowia wprowadza również bardzo ciekawe modele i edukacyjne, i prozdrowotne. I jestem z tego bardzo zadowolony. Chociaż jak mamy, tutaj siedzimy...
Mamy kolejny telefon, pewnie nie wyczerpiemy.
Nie wyczerpiemy tematu i powiem sobie, że jeszcze wiele można zrobić.
Prosimy bardzo, halo.
Ojca. Akurat rehabilitant tam mówi, ale...
Czy pani nas Halo. Słyszy?
To tak.
Jesteśmy na antenie. Kto tak? mówi, skąd telefon?
Więc Irena z Zamościa.
Prosimy pani Ireno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
Panie doktorze, ja w takiej, że tak powiem... chorobie, która momentalnie wystąpiła. Mąż w łazience dotknął posadzki bosą nogą. Powstał taki straszny ból w nodze, od kolana do, że tak powiem, do stopy. I teraz moje pytanie. Ja mam lampę Bioprom. Czy można naświetlać tą lampą, bądź może chwilowe takie, że tak powiem, wskazanie, dlatego że no jutro się wybieramy do lekarza, ale ból jest w tej chwili bardzo, bardzo dokuczliwy.
To wszystko pani Ireno?
Tak, tak, tak.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja bardzo lubię pytania od moich pacjentów, czy można coś takiego zastosować, niezależnie od tego, jaka to jest propozycja. No w medycynie z reguły odpowiedź brzmi można. Pytanie jest bardziej, czy trzeba albo czy warto. No i myśląc o świetle białym, jakie emituje wspomniana przez panią lampa, no oczywiście można zastosować. Producent właściwie nie wymienia żadnych skutków szkodliwych takiego działania. Pytanie jest, czy jest to dobry środek przeciwbólowy. Wydaje się, że przede wszystkim dobra diagnostyka, dlaczego jest ból, ale w momencie, gdy mamy ostre dolegliwości bólowe, no we współczesnym świecie mamy dostępność różnych środków przeciwbólowych. Ja jestem zwolennikiem działania miejscowego, czyli jeżeli możemy odciążyć taką kończynę, zadziałać niskimi temperaturami, czyli schłodzić i taki kompres chłodzący można w warunkach domowych zastosować, to to są dobre rozwiązania. Białe światło tego rodzaju urządzeń jest przez niektórych badaczy porównywane z efektem placebo, ale można czasem z tego efektu skorzystać. On bywa również bardzo korzystny, więc zachęcam do takiego skorzystania. Wydaje się to bezpieczne. Nie wiem, czy będzie skuteczne. Jeżeli nie będzie skuteczne, to dostępność środków farmakologicznych o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, bez recepty dzisiaj jest powszechna i myślę, że również przy rozważeniu wskazań i przeciwwskazań można tutaj zastosować. Ale fundamentem jest oczywiście diagnostyka, badanie, dobra ocena i celowane leczenie zgodnie z rozpoznaniem.
Prosimy, telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, Elżbieta z Katowic.
Cześć Boże.
Chciałam pana doktora zapytać, co zrobić, żeby być bardziej odporną. Nie tylko wiatr zawieje i zaraz mam z zatokami do czynienia, woda leci i przechodzi do płuc i wtedy kaszle i wtedy już jest źle ze mną. Proszę mi odpowiedzieć, co mam zrobić. Jestem nieodporna. Jestem starszą osobą, mam 80 lat, ale jestem jeszcze bardzo żywotna, sporo spaceruję i ruszam się. Proszę o odpowiedź.
Dziękuję uprzejmie pani Elżbieto.
Ja chciałbym powiedzieć, że pozazdrościć można, mając 80 lat, że z tak, rzekłbym, błahymi problemami pani się boryka, ale próbując odpowiedzieć, nie ma jednej recepty, tak jak tutaj z ojcem cały czas próbujemy to państwu przedstawić. Nie ma jednej recepty i nie da się każdemu zaproponować jakiegoś rozwiązania jednoznacznego. Myślę, że dobra analiza, pytanie, czy jest to nadwrażliwość, czy rodzaj alergii fizycznej na niskie temperatury, czy alergii albo nadwrażliwości na inne czynniki w pani środowisku. Jeżeli uzyskamy taką odpowiedź, będziemy mogli się zastanowić, bo być może szalik, czapka i lepsze zabezpieczenie przed niskimi temperaturami już będzie dobrym albo wystarczającym działaniem. Druga rzecz, problem nawracających i przewlekłych zapaleń zatok jest problemem niezwykle dotkliwym i trudnym do rozwiązania. Z reguły zajmują się tym laryngolodzy albo alergolodzy. Ja oczywiście mam jakiś swój model pracy z takimi pacjentami. Ten model obejmuje zarówno działania ogólne, czyli pobudzam odporność i ja bardzo lubię w tym modelu stosować tradycyjne bańki, a także ziołolecznictwo i to są dwie metody, które są dobrym rozwiązaniem w moim przekonaniu. Druga rzecz, działanie miejscowe i tutaj zarówno oddziaływanie przez środki farmakologiczne ziołowe, czyli płukanie zatok, inhalacje, nebulizacje, ale także w jaki sposób ulubiona przeze mnie metoda takiego refleksorycznego działania, czyli masaż zatok, ja to tak nazywam, czyli masowanie okolic zatok czołowych, zatok szczękowych, czyli całej okolicy twarzy przez uciskanie, masowanie. Czasem daje bardzo dobrą ulgę, zmniejszenie obrzęku błon śluzowych, zatok również i daje dobre efekty prozdrowotne. Stosowanie systematyczne takich zabiegów często zmniejsza ilość nawracających infekcji. Niestety nie mogę dać pani jednej recepty, tym bardziej, że wiele osób i wiele środków przekazu proponuje dzisiaj suplementy, które mają poprawić odporność. Jestem bardzo ostrożny w proponowaniu suplementów. Suplementacja z punktu widzenia medycyny jest wskazana tam, gdzie są niedobory, czyli uzupełniamy niedobory, a nie dajemy a priori jakiejś substancji, które potencjalnie mogą nas zabezpieczyć przed ryzykiem występowania infekcji. Więc nie chcę Państwu proponować suplementacji. Jeżeli zachodzą konkretne potrzeby, można z tego skorzystać. Zbadać poziom witamin D, zbadać poziom magnezu i wówczas suplementować zgodnie z ewentualnymi niedoborami. Suplementacja bywa bezpieczna, ale zależnie od źródeł, z których korzystamy, te środki suplementacyjne mogą być nawet ryzykowne. W związku z tym ostrożnie z suplementacją. Nie ma jednego modelu pobudzania odporności. Patrzymy w całości na człowieka. Czyli jeżeli zbudujemy model diagnostyczny pasujący do człowieka, odpowiemy sobie na pytanie, co jest przyczyną choroby, to wówczas możemy próbować dać konkretne zalecenie. No ja mówię w tym moim modelu, który bardzo lubię, to są tradycyjne bańki, do których bardzo zachęcam. Mocno bezpieczna metoda i świetnie czasem wpływająca na procesy immunologiczne. No a tam, gdzie jest potrzeba pogłębienia diagnostyki i leczenia, to najlepiej robić w partnerstwie z lekarzem.
Mamy kolejnego słuchacza na linii, prosimy.
Halo?
Słuchamy.
To już ja mogę mówić?
Tak, oczywiście, prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść ja chciałam Boże. Zapytać pana doktora, czy można używać taką właśnie lampę bioptron, jak się miało udar, jak się ma jaskrę? Czy można tam nagrzać rękę czy nogę, bo tam mam z kolei nerwika morała czy jakiegoś i rękę nagrzewać jak po cieśni. Czy można, no oczywiście na oczy najważniejsze, czy jak się ma jaskrę, można ją używać? To chciałam zapytać.
Dziękuję pani Barbaro.
Bardzo dziękuję za pytanie. Ja wolałbym, żeby Państwo zadając pytania no, nie zmierzali w kierunku jednego modelu leczniczego. Mówieniu o konkretnym urządzeniu, najlepiej wziąć ulotkę, przeczytać, jakie są zalecenia, wskazania, przeciwwskazania. Jeżeli zachodzą wątpliwości, to kontakt z lekarzem prowadzącym, lekarzem pierwszego kontaktu, wskazanie urządzenia i modelu, w jakim chcemy używać, będzie zdecydowanie bezpieczniejsze niż próba takiej odpowiedzi, jak my tutaj możemy udzielić. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że zgodnie z moją wiedzą urządzenie, o którym rozmawiamy, jest dość bezpiecznym urządzeniem, bo jest to światło białe, które normalnie występuje w świecie przyrodniczym, które mamy na co dzień, tylko ukierunkowane na konkretną część ciała, czy na konkretną strukturę tkankową. Zabieg w moim przekonaniu bardzo bezpieczny. Pytanie tylko, czy skuteczny. I daleki jestem od tego, żebym mógł Państwu powiedzieć, że urządzenie tutaj wymieniane jest lepsze od innych urządzeń tego rodzaju, albo że jest wskazane do konkretnych działań leczniczych. W swojej pracy lekarskiej, w tym szczególnie rehabilitacyjnej, korzystałem ze światła białego, ale w bardzo ograniczony sposób, jako pewnego rodzaju dodatek do celowanych terapii przy konkretnym, dobrym rozpoznaniu. Więc przykro mi, ale nie odpowiem Pani jednoznacznie, że tak albo nie. Z dużym przekonaniem odpowiedź na pytanie, czy bezpiecznie można użyć tego urządzenia, znajdzie Pani w ulotce producenta, bo tam jest zawarta informacja, która dość jasno informuje, że w większości przypadków jest to metoda bezpieczna. Światło białe jest światłem bezpiecznym. Mamy z nim do czynienia na co dzień.
Radio Maryja, Telewizja Trwam, prosimy. Halo, halo. Jest niewyłączony telewizor zapewne i słyszymy się nie bardzo. Prosimy. Proszę wyłączyć w tej chwili telewizor bądź wyciszyć i rozmawiamy ze sobą już przez słuchawkę telefonu. To taka też instrukcja dla wszystkich Państwa, którzy dzwonią i się dodzwonią. Ale zdaje się, że mamy problemy z tym, żeby się zrozumieć. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Krystyna z Krakowa.
Wieków, amen. Prosimy Pani Krystyno.
Mam zapytanie. Na podniebieniu zrobiła mi się jakaś taka cegulka. Ja ją lekko przygniotłam i mi to pękło. Będąc u laryngologa, pani doktor powiedziała, że to afta. Zrobiłam wymaz z gardła. Grzybów drożdżakowych nie stwierdzono. Natomiast pisze, że wyhodowano florę fizjologiczną górnych dróg oddechowych. Jak ja mam to leczyć? Ja w tej chwili pani doktor jest na urlopie i zapadłam na drogi, tutaj oddechowe, płuca oskrzela w międzyczasie.
To wszystko, Pani Krystyno.
Tak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo pozwala udzielić szerszej informacji i szerszej odpowiedzi. Akurat z tego wyniku badania, które otrzymała Pani, wynika, że ma Pani fizjologiczną, czyli naturalną i właściwą florę jamy ustnej, a w związku z tym tego się nie leczy. My funkcjonujemy w pewnej symbiozie z bakteriami, które funkcjonują w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym w całym jego przebiegu. I nawet więcej, nie tylko jest to symbioza taka niezależna, ale jest zależna. Dzięki tym bakteriom mamy swoją zdolność odpornościową. To jest pewnego rodzaju, mogę użyć określenia, stała szczepionka, która stymuluje nas do wytwarzania przeciwciał, a zatem zapewnia właściwą ochronę naszego organizmu. Zatem tego nie leczymy. Jeżeli chodzi o jakąś zmianę w jamie ustnej, o której Pani wspomniała, mam wrażenie, że jest to drobna zmiana, która nie wymaga również leczenia, jeżeli to miejscowe. I to, o czym Pani wspomniała, czyli zaburzenia układu oddechowego, są zupełnie niezależne. Traktowałbym obecną sytuację jako infekcję górnych dróg oddechowych. W tej chwili nie jest tej etiologii. Najczęściej jest to etiologia wirusowa. Jesteśmy w okresie zachorowań grypowych, paragrypowych, zachorowań sezonowych. Obecnie najczęściej występująca na rynku, o ile tak można powiedzieć kolokwialnie, rynku chorób sezonowych jest grypa z wysoką temperaturą, czasem do 40 stopni Celsjusza i wyżej, przebiegająca z trudnościami do obniżania tej temperatury w sposób farmakologiczny i ta temperatura utrzymuje się 3-4 dni to jest zwykle krótko, ale nawet do 5-7 dni i może dłużej trwać, więc no, należy brać pod uwagę, że jeżeli pojawiają się objawy infekcyjne w obecnym okresie, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z ostrą infekcją wirusową. Wiązanie przypadkowo występujących ze sobą zjawisk byłoby działaniem nieprawidłowym i mogłoby nas prowadzić w złą stronę, ale jeżeli kiedykolwiek Państwo poddajecie się wymazowi, diagnostyce z jamy ustnej, z dróg oddechowych, z przewodu pokarmowego i hodujemy florę fizjologiczną, to należy przyjąć to z westchnieniem ulgi, powiedzieć tak, nie znaleziono czynnika patologicznego. A co w sytuacji, w której w naszym gardle czy na migdałkach znajdujemy paciorkowce ropotwórcze albo gronkowce, nie zawsze jest to sytuacja wymagająca leczenia. W naszym organizmie, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest pewnego rodzaju flora fizjologiczna i ona będzie z nami związana i jest nam potrzebna do zdrowego życia. Są też bakterie, które traktujemy jako patologiczne, które żyją z nami w jakimś rodzaju równowagi i nie powodują choroby. Stwierdzenie ich w układzie oddechowym czy w drogach oddechowych nie jest jednoznaczne z potrzebą leczenia. To potrzeba leczenia wynika z objawów. Tym bardziej, że rzadko udaje nam się eradykować, czyli pozbyć z naszego organizmu gronkowca a i paciorkowca w podobny sposób. Czyli bardzo często pozostajemy nosicielami, ale nie musimy mieć objawów chorobowych. I bardzo zachęcam do takiej roztropnej, racjonalnej analizy i dobrej współpracy z laryngologiem najczęściej, ale i z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie każde stwierdzenie bakterii w naszym organizmie wymaga leczenia więcej. Większość bakterii w naszym organizmie nie wymaga jednoznacznego leczenia, a szczególnie nie wymaga długotrwałej, ciężkiej antybiotykoterapii, która może być niekorzystna dla naszego organizmu. Więc zdrowy rozsądek, dobry kontakt z lekarzem, zadawanie właściwych pytań i nie emocjonowanie się, gdy nie ma objawów klinicznych, gdy nie ma takiej potrzeby. Objawy kliniczne to jest podstawa do rozpoczynania leczenia. Leczymy nie badanie laboratoryjne, leczymy nie bakterie, leczymy człowieka. I wielu z nas dobrze o tym wiemy, że funkcjonuje z jakimiś niedoborami, jakimiś niesprawnościami, jakimiś trudnościami zdrowotnymi, ale nie jest to jeszcze stan, który wymaga leczenia. Czasem nie udaje się wyleczyć i świadomość tego, że niepełnosprawność, tutaj troszeczkę odwołam się do innej definicji, ale niepełnosprawność nie wynika z zaburzeń funkcji. Nasza niepełnosprawność może dotyczyć człowieka, który ma wszystkie funkcje zachowane,
tutaj już...
a nie potrafi dobrze funkcjonować, bo źle skorzysta ze swoich zdolności.
O właśnie, postawić kropkę w tej części, dlatego że nasz czas mija, ale zapraszamy Państwa na spotkanie z panem Narcyzem Sadłoniem, lekarzem, specjalistą rehabilitacji medycznej o 21.30 w ramach rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Dalej będą Państwo mogli telefonować, pytać, rozmawiać z panem doktorem. A temat taki ogólny, jak być zdrowym w okresie zimowo-wiosennym, ale zdajemy sobie sprawę, że jak jest lekarz w studio, a mamy różnego rodzaju dolegliwości, no to Państwo, to co Państwa boli, to co Państwa uwiera, chcą Panu doktorowi przekazać, więc zapraszamy 21.30 za tę część. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.